SQL Server 2008, platforma dla OLTP i OLAP, 5 marca 2009, 13:38. Najnowszy serwer bazy danych Microsoftu oferuje wydajność i mechanizmy zarządzania szczególnie przydatne w większym przedsiębiorstwie, ale nawet mniejsze organizacje znajdą powody, by uaktualnić swoje bazy danych do tej wersji. W numerze styczniowym NetWorlda przedstawiliśmy test Oracle Database 11G. Przyjrzyjmy się tym razem, co do zaoferowania ma najnowsza baza danych Microsoftu. SQL Server 2008, znany pod kryptonimem KatMai, może dać użytkownikom bazy danych Microsoftu mnóstwo powodów do zadowolenia. Najlepsze do tej pory wydanie SQL Server ma wiele nowych mechanizmów, a ulepszenia dotyczą zarówno wydajności, jak i zarządzania. KatMai można uznać za szczególnie wyjątkowy, kiedy zarządza się środowiskiem OLTP Online Transaction Processing lub OLAP Online Analytical Processing albo oboma naraz. Produkt testowano w środowisku dużej hurtowni danych. Ocenie poddano następujące mechanizmy: Change Data Capture, Data Compression, zintegrowany Powers Helly Policy Basset Management. Change Data Capture może zdobyć uznanie wśród administratorów baz danych DBA, którzy zechcą przyspieszać procesy ETL Extract, Transform and Load. Data Compression, zintegrowany Powers Helly Policy Basset Management. Nie wspominając Server Groups, powinny odcisnąć wyraźne piętno w zarządzaniu prawie każdym środowiskiem baz danych SQL Server. Trzeba jednak pamiętać, że korzyści z Data Compression będą zależeć od natury danych w tablicy i tego, jak są one uporządkowane. Nowością w SQL Server 2008 jest także Backup Compression. Mechanizm ma jednak zbyt wiele ograniczeń, jak na wymagania przedsiębiorstwa. Między innymi wsparcie jedynie w Enterprise Edition. Inny mechanizm kompresji, Sparse Columns, będzie przydatny dla dużych tablic z wieloma pustymi miejscami. Niestety, nie można używać w tej samej tablicy mechanizmów Sparse Columns i Data Compression. Policy Basset Management pozwala na szerokie definiowanie konfiguracji lub polityki administracyjnej dla dowolnej liczby serwerów i przewiduje alarmy, kiedy reguły polityki są naruszane. Do Management Studio dołączono także kilka innych przydatnych opcji, m.in. Server Group, która pozwala na uruchamianie kwerent do wielu serwerów jednocześnie. Z kolei nowy Activity Monitor można uznać za krok w dobrym kierunku, ale nie jest on jeszcze zbyt użyteczny w obecnej postaci. Kolejnym nowym mechanizmem jest Resource Governor. Pozwala on na definiowanie ograniczeń w użytkowaniu CPU i pamięci dla poszczególnych zadań. Jest to wystarczające, aby zapobiegać niektórym nadmiernym obciążeniom, na przykład proces kwerendy konsumujący zbyt wiele zasobów na serwerze OLTP, ale daleko mu do tego, co jest potrzebne do zdefiniowania i izolowania niewygodnego procesu. Podsumowując, SQL Server 2008 jest solidnym wydaniem z istotnymi ulepszeniami. Nie wszystkie nowe mechanizmy są błyskotliwe, ale niektóre z nich są w pełni dojrzałe i użyteczne. Kilka z nich pozwoli DBA na manipulowanie wieloma serwerami tak samo łatwo, jak jednym, oraz wykonywanie poszczególnych zadań i operacji, poświęcając na to jedynie ułamek czasu, jaki jest potrzebny dzisiaj. S.153384 Ulepszone zarządzanie. Jeżeli istnieje jakikolwiek mechanizm w SQL Server 2008, który zmieni sposób, w jaki DBA zarządza swoim środowiskiem, to jest to prawdopodobnie Server Groups. Pozwala on na uruchomienie dowolnej kwerendy dla całej grupy serwerów jednocześnie. Zamiast cyklu kontroli stanu zadania wykonywanego przez wszystkie serwery, wdrażania procedur składowanych w bazie danych i tym podobne, można rozprowadzić kod do dowolnej liczby serwerów za pomocą pojedynczej kwerendy. W ten sposób Server Group może być następnie poszerzony i wzbogacony o realizację większych zadań. To jednak zmienia paradygmat administrowania. DBA musi zacząć myśleć w kategoriach grup, a nie pojedynczych serwerów. SSMS SQL Server Management Studio zapewnia teraz dużo lepsze statystyki na poziomie obiektów. W oknie detali obiektu można łatwo uzyskać informacje dla wszystkich obiektów. W folderze. Kliknięcie na przykład na folderze Databases umożliwia bezpośredni ogląd kluczowych informacji o wszystkich bazach danych na serwerze, włączając w to rozmiar, stosowaną pamięć, właściciela, używaną pamięć dla indeksów i wiele innych. Jest to bardzo użyteczna lista, ponieważ można ją sortować i uporządkowywać według kolumn. Można też uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich tabelach. W tym nowym oglądzie szczegółów istnieje możliwość zobaczenia licznika wierszy, danych i użytkowania indeksów, schematu i tym podobne. Ponadto ten poziom informacji jest dostępny dla wszystkich folderów, a nie tylko dla tabel bazy danych. Jednym z ważniejszych mechanizmów zawartych w tym wydaniu jest Powers Helly. Mechanizm ten zmieni sposób, w jaki DBA zarządzają swoim środowiskiem, ponieważ pozwala na realizację skomplikowanych zadań dużo łatwiej niż Visual Basic VB czy T. SQL. W SSMS bez problemów można używać skryptów bazy danych, ale nie ma możliwości układania harmonogramów. Do tej pory, jeżeli była potrzeba zaplanowania uruchomienia skryptów lub zakodowania procesu skryptowego do wykonania dokładnie tej samej opcji, bez konieczności klikania za każdym razem w kreatorze lub obawy pomyłki, to trzeba było zakodować takie rozwiązanie w VB i skompilować je. Jednak nie każdy ma doświadczenie. ZVB, a pisanie SMOSQL Server Management Objects nie jest ani łatwe, ani intuicyjne. PowerShell pozwala na napisanie skryptu bazy danych w bardzo krótkim kodzie i zaplanowanie jego wykonania wewnątrz zadania agenta. Ułatwia także pracę z wieloma obiektami i serwerami. S.153385 niekompletny Activity Monitor. SSMS ma nowy Activity Monitor, zapewniający informacje, które do tej pory DBA musiał zbierać z wielu źródeł. Są to przede wszystkim wykresy, na których można śledzić użyteczne statystyki, takie jak wykorzystanie CPU, zadania oczekujące czy zlecenia wsadowe. Pod wykresami znajdują się szczegółowe informacje o procesach, oczekujących zasobach, ostatnio obciążające kwerendy i wezleżwy plików danych. Chociaż Activity Monitor prezentuje się dobrze, to jego użyteczność jest ograniczona. Statystyki najwyższego poziomu dotyczące serwerów można uzyskiwać bezproblemowo. Z. Wykresów. Wykres ładuje się dostatecznie szybko i informacja jest użyteczna. Kłopoty zaczynają się, kiedy trzeba zajrzeć głębiej do informacji. W rzeczywiście obciążonym systemie trwa to zbyt długo. Podczas testów na 64-bitowym systemie hurtowni danych zapuszczono 1500 raportów i kilkanaście kwerend ad hoc. Oczekiwanie na wyniki trwało ponad 5 minut, co jest czasem zbyt długim w razie potrzeby szybkiego zlokalizowania problemu. Ponadto nie ma tu wielu oczekiwanych informacji. W rozwijanej wiadomości można było zobaczyć, że serwer wykorzystał około 67% CPU. Jednak następnego fragmentu potrzebnej informacji o użytkowaniu pamięci dysków już brak. Można oglądać przepustowość dysków, ale w praktyce nie wnosi to nic istotnego, jeśli pojawią się problemy z dyskiem. Podsumowując, można uznać te serwerowe statystyki za użyteczne, ale jednak nie całkiem kompletne. Jeżeli trzeba posłużyć się innym narzędziem do oglądania statystyk pamięci i dysków, to także z powodzeniem można zrezygnować z Activity Monitor i zdać się na inne narzędzia o podobnej funkcjonalności. Szczegóły procesów, oczekujące zasoby i wezleżwy plików danych są bardziej użyteczne. Monitor oczekujących zasobów pokazuje wszystkie zasoby poziomu serwera według typów i podaje statystyki o każdym z nich. Również statystyki wezleżwy plików danych zawierają ważne informacje. Interfejs graficzny jest tu bardziej przyjazny niż manualne kwerendy. Można łatwo filtrować dane, które chce się oglądać, co z kolei pomaga przy lokalizowaniu problemów, zwłaszcza gdy poszukuje się specyficznych użytkowników lub blokującego procesu. Jedna uwaga. Chociaż można przestawiać wyświetlane kolumny, to przy kolejnym otwarciu Activity Monitor trzeba to zrobić od nowa. Autoodświeżanie rozwijanych szczegółów to jeden z efektów graficznego interfejsu. Częstotliwość odświeżania można skonfigurować, ale nie można zrobić tego na stałe. Problemem jest zdolność zbierania potrzebnych danych wydajnościowych w czasie odświeżania, zwłaszcza dla systemów mocno obciążonych, które gromadzą dużo danych. O wydajności. Wyciągnięcie informacji o operacjach wezleżwy plików danych dla kilkunastu plików może zabrać więcej niż 10 sekund domyślnej częstotliwości odświeżania. I chociaż częstotliwość odświeżania można zmienić, na przykład do jednej minuty, wykres CPU będzie odświeżany również tylko raz w ciągu tej minuty. Niestety, nie można ustawiać różnych interwałów odświeżania dla różnych monitorów. Podsumowując, Activity Monitor w obecnej postaci nie jest dość użyteczny. Uzyskanie potrzebnych informacji nie tylko zabiera zbyt dużo czasu, ale dostarczane informacje są pobieżne i potrzebne jest kolejne narzędzie, aby je skompletować. S.153386 Resource Governor. Microsoft reklamuje Resource Governor jako jedno z największych ulepszeń w tym wydaniu i niewątpliwie będzie on przydatny. W środowiskach, które muszą utrzymać niezależność jednych procesów od innych. Jednym z najlepszych zastosowań tego mechanizmu może być system OLTP, gdzie trzeba wymuszać raporty na żywych danych. Jednak jest to pierwsze podejście Microsoftu do precyzyjnego zarządzania zasobami i chociaż jest to dobry początek, prawdopodobnie ten mechanizm nie będzie natychmiast tak użyteczny, jak się tego spodziewają użytkownicy. Przede wszystkim można specyfikować tylko dwa rodzaje zasobów przy definiowaniu grup limitowania zasobów, CPU i pamięć. Można też specyfikować wartości minimalne i maksymalne dla każdego z nich, ale jest to niewystarczające do definiowania kłopotliwych procesów w silnie obciążonym systemie. Procesy kłopotliwe przybierają wiele form i przechwytywanie ich wymaga określenia dodatkowych obok CPU i pamięci, parametrów, liczby wezleżwy, zakres czasu i tym podobne. Z chwilą zdefiniowania procesu przynależnego do danej grupy zasobów, pozostaje one w tej grupie. Nadmiernie obciążające kwerendy nie mogą być przesuwane dynamicznie do różnych grup, jak to można robić w Oracle Database. Aby przydzielić kwerendy do innej grupy zasobów, konieczne jest skasowanie procesu, przydzielenie go do tej innej grupy i następnie restartowanie Resource Governor. Trzeba też zachować ostrożność przy ustawianiu grup. Zdefiniowanie na przykład trzech grup, z których każda ma jako maksimum 50% pamięci, prowadzi do oczywistego problemu. Trudno nie porównywać Microsoft Resource Governor z rozwiązaniem Oracle. Oracle Database ma taki mechanizm dłużej i jest on bogatszy oraz bardziej dojrzały. Jest jednak jedna zaleta rozwiązania Microsoftu, której nie można ignorować. Dostaje się je w ramach licencji, podczas gdy w przypadku Oracle jest to dość kosztowny dodatek. S.153387 Change Data Capture i nierejestrowane wstawianie danych. Change Data Capture CDC i nierejestrowane wstawianie danych to dwa przydatne ulepszenia w silniku SQL Server. Dotyczą głównie hurtowni danych, ale mogą być również użyteczne dla niektórych systemów OLTP. CDC zapewne zmieni sposób pisania procesów ETL dla hurtowni danych. Pozwala na łatwe ładowanie do hurtowni danych tylko tych tablic, które zawierają zmienione dane. Nie trzeba już modyfikować aplikacji dziedziczonych czy procesów ETL o uaktualnione kolumny we wszystkich tablicach, aby zapewnić tę funkcjonalność. Można także z dużą precyzją śledzić zmiany wykonywane w bazie danych bez podmiany schematu lub wykonywania kłopotliwych i mocno obciążających kwerend, aby odfiltrować takie różnice. Odzyskanie tych zmian z tablic CDC jest również stosunkowo proste. Microsoft zapewnił zestaw funkcji, które wyszukują te dane. I wszystko, co trzeba zrobić, to po prostu je wywołać. Nierejestrowane wstawianie danych pozwala SQL Server na wykonywanie minimalnej rejestracji przy wstawianiu dużych porcji danych do tabeli, nie rejestrując dodawania każdego wiersza danych. Można znacznie przyspieszyć ładowanie danych. Nierejestrowane wstawianie danych pozwala na dokładanie wierszy do istniejących tablic, utrzymanie kontroli, jaką się ma nad własną przestrzenią pamięci, wydajnością i bezpieczeństwem, a także zachowanie korzyści z szybkiego ładowania danych. Nie trzeba już usuwać i odtwarzać trwałych obiektów każdego dnia, co generuje błędy i wprowadza nadmierne komplikacje do systemu. Podczas testów nierejestrowane wstawianie danych przebiegało poprawnie. Mechanizm ten może okazać się bardzo przydatny, zwłaszcza dla administratorów dużych hurtowni danych. S.153388 Kompresja danych. Pierwsza próba kompresji w SQL Server wygląda obiecująco. SQL Server 2008 zapewnia dwa typy kompresji: wierszy i stron. Pierwsza jest kompresją rzeczywistą, w ramach której nieużywane miejsca na końcu kolumn są usuwane w celu zaoszczędzenia pamięci. Kompresja stron, inaczej słownikowa, normalizuje dane na każdej stronie, utrzymując dla nich wskaźnik odniesienia. W SQL Server 2008 kompresja stron zawiera kompresję wierszy. Jeżeli włączona jest kompresja stron, to przy okazji uzyskuje się kompresję wierszy. Microsoft zapewnia poręczny kreator wyliczenia kompresji, który szacuje oszczędności pamięci, jakie można uzyskać w jej wyniku. Kreator wykonuje testowy scenariusz dla każdego typu kompresji i podaje przewidywany nowy rozmiar tablicy. Podczas testów uzyskiwano rezultaty odbiegające od finalnych o 1-2%, co jest wynikiem bardzo dobrym. Zakres, w jakim można skompresować tablicę, zależy od typów danych i typu kompresji. Jeżeli dane mają dużo spacji, wtedy kompresja na poziomie wierszy jest bardzo efektywna. Jeżeli natomiast tablica zawiera wiele powtarzających się danych, to kompresja strony na poziomie tabeli będzie korzystniejsza. Znaczenie ma też uporządkowanie danych. Ponieważ SQL Server kompresuje na poziomie strony, powtarzające się dane są skupione razem i nie będą duplikowane. Dlatego pod uwagę należy brać zarówno rodzaj danych, jak i ich uporządkowanie. Podsumowując, podobnie jak w przypadku Advanced Compression w Oracle Database 11G, rezultaty otrzymane z pomocą Data Compression w SQL Server 2008 miały duży rozrzut. Na niektórych zestawach danych uzyskano zarówno bardzo niski stopień kompresji 17%, jak i bardzo duży 76%. Na innych, najlepsze wyniki uzyskano na danych nieznormalizowanych w hurtowni danych. W zakresie kompresji SQL Server ma jedną przewagę nad Oracle. SQL Server kompresuje istniejące tablice jedną instrukcją. W Oracle Database 11G konieczne jest utworzenie nowej tablicy, umieszczenie tam danych i następnie usunięcie starej tablicy. SQL Server nie tylko uwalnia administratora od konieczności utworzenia dodatkowej kopii danych, ale pozwala na wykonywanie operacji na tablicy w czasie kompresji. Nowym mechanizmem jest także Sparse Columns, który pozwala na przechowywanie wartości pustych bez zajmowania fizycznej pamięci. Jednak mechanizm ten nie jest kompatybilny z Data Compression. S. 2.153389 Kompresja składowania zmniejszania i ulepszania indeksowania. SQL Server 2008 wprowadza także mechanizm backup compression, który zapewnia stopień kompresji dorównujący osiąganemu przez niezależne narzędzia. Jednak ma on kilka wad. Przede wszystkim jest dostępny tylko w edycji Enterprise, ale nawet tutaj jest trudny do zarządzania. Większość instancji SQL Server nie jest edycją Enterprise i dla nich robienie wyjątku w planowaniu składowania jest nie do zaakceptowania. Rozmiar bazy danych nie jest powodem, dla którego wybiera się edycję Enterprise, ponieważ większość wersji SQL Server może obsługiwać nielimitowany rozmiar danych. Edycja Enterprise jest generalnie wybierana z powodu zawartych w niej mechanizmów. W rezultacie istnieje mnóstwo serwerów SQL z bardzo dużymi zbiorami danych, które nie są klasy Enterprise, a potrzebują także skompresowanego składowania, co oznacza, że prawdopodobnie w takich przypadkach dobiera się do nich niezależne rozwiązania składowania. Ponadto rozwiązania niezależne mają scentralizowane repozytoria i zapewniają centralne raporty i alarmy. Tak więc, jeżeli użyje się wbudowanej w SQL Server kompresji, to w efekcie eliminuje się centralne zarządzanie składowaniem dla tych serwerów. Rozwiązania niezależne mają też inne mechanizmy, ale odtwarzanie na poziomie obiektu i centralne zarządzanie składowaniem to najważniejsze powody, dla których SQL Server Backup Compression nie będzie mniej wartościowy dla większości użytkowników. Gruntownemu remontowi w SQL Server 2008 poddano indeksowanie. Indeksy nie tylko mogą być kompresowane, ale także można budować filtrowane indeksy. Mają one klauzulę w HERE pozwalającą na częściowe indeksowanie dużych tablic. Przy filtrowaniu indeksów można nie tylko zaoszczędzić pamięć indeksów, również kwerendy używające tych indeksów będą szybsze, ponieważ działają na podzbiorze pełnego zbioru danych. Przykładem użycia filtrowanych indeksów może być sytuacja, gdy w tablicach znajdują się dane np. z 10 lat, ale nikt ich nie indeksował od 2 lat. Można wtedy utworzyć filtrowany indeks dokładnie dla tych 2 lat. S.153390 SQL Server Reporting Services. SSRS SQL Server Reporting Services także poddano gruntownemu remontowi i nie trzeba już dłużej zdawać się na możliwości raportowania IIS. Jest to o tyle istotne, że wielu użytkowników może nie aprobować wnoszenia zmian do Windows, takich jak instalowanie IIS. Użytkownicy często nie chcą wykonywać większych zmian w instalacji Windows, a dodawanie takiego komponentu jak IIS jest postrzegane jako trudne do zabezpieczenia, co wprowadza podwójną niepewność. Inne ulepszenie o nazwie Tablix jest nowym typem elementu danych, który łączy tablicę, macierz i listę. Tablix pozwala na grupowanie według kolumn lub wierszy, a także definiowanie grup sąsiednich. Udoskonalono również Report Builder. Usunięto kilka ograniczeń, które utrudniały z nim pracę. Teraz można wykonać prawie wszystko to, co zapewnia Visual Studio. Report Builder zawiera kreator automatyzujący formatowanie danych i wykresów. Zatem trudno będzie teraz znaleźć powód do pisania raportów w Visual Studio. Microsoft SQL Server 2008.